wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyś nas z pychy, pogłębi naszą pokorę, rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś, i byli szczęśliwi według słowa Twego, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen. Boże, wczoraj widzieliśmy, co stało się, kiedy człowiek uwierzył szatanowi, który tak śmiało, to jest niesamowite, jak śmiało mógł rzucić w przestrzeń do serca człowieka, zasiać nieufność, powiedzieć, że Ty kłamiesz, Ty Boże kłamiesz. Taka nieufność zrodziła się w sercu człowieka, została podniesiona, chwycona. I człowiek złapał się jak ryba na haczyk. A dzisiaj szukamy innej postawy. Kogoś, kto jest ojcem wiary. Kogo Pismo Święte tak nazywa. Ojciec wiary. Wiemy oczywiście, że jest to osoba Abrama, którego Bóg doprowadził poprzez różne wydarzenia do tego, aby stał się człowiekiem przymierza, stał się Abrahamem, ojcem wielu narodów, ojcem wiary wielu narodów. Znamy jego historię. Księga Rodzaju od 11, rozdziału, to jest jego historia. Jest to historia człowieka, który podjął porzuconą przez ojca drogę. Jest to historia człowieka, który wyruszył z Ur Chaldejskiego, bo usłyszał głos, który zanikł w jego ojcu. W nim rozbrzmiał jako nadzieja, jeszcze wtedy nie wiedział, dla całego świata. Gdzieś to wewnętrzne doświadczenie spowodowało, że to słowo stało się dla niego ważniejsze niż słowo ojca. A w tamtej kulturze patriarchalnej, gdzie bycie w klanie dawało szansę przetrwania, gdzie odseparowanie się było bardzo częstym znamieniem klęski, śmierci, było ryzykowaniem, Abram został porwany, w nim przemógł Bóg. Słowo Boga było ważniejsze niż słowo ojca, niż słowo jego brata i wielu innych pewnie tak zwanych rozsądnych ludzi. I myślę sobie, że w tym tle tak warto spojrzeć, jak wielu dzisiaj nam rozsądnych ludzi radzi, żeby nie być za bardzo zaangażowanym, żeby za bardzo nie brać Słowa Bożego dosłownie. Jak wiele osób nam dzisiaj radzi, żebyśmy spróbowali spojrzeć na wiele rzeczy przez pryzmat symboli, abyśmy nie słyszeli wezwania Bożego. Taka niewiara ubrana w szaty wiary. A Bóg mówi. Kiedy mówi do Abrama, wyjdź, to on wie, że ma wyjść. Kiedy mówi do nas, idź tam, to mamy iść. Tak jak ewangeliczny setnik mówi, Panie, nie jestem godzien, bo ja też mam sługę. I mówię, idź, a on idzie, on wie, że to nie jest symbol. To nie jest słowo rzucone w przestrzeń. Abram poznał moc słowa. I dzisiaj, jak chcemy rozważyć to, co się działo z Abramem, to potrzeba, abyśmy zobaczyli w nim wiarę w moc słowa, w moc Boga, abyśmy zobaczyli, że ten człowiek był kształtowany przez lata, aby mógł stać się człowiekiem zawierzenia, ojcem narodów, ojcem wiary wielu milionów, a nawet miliardów ludzi. I to jest taka pierwsza przestrzeń. Abram i jego środowisko, my i nasze środowisko. Druga przestrzeń to już osobiście Abram, który ruszył i poszła z nim żona. Piękne doświadczenie małżeństwa, kiedy Sara, niesłysząca Boga, patrząc na męża, ufała mu. Patrząc na jego zdecydowanie, determinację, może jakieś wahania też zobaczyła, może też się jej radził, ale też widziała, że to, co jest w Abramie wiodące, główne, to, co jest tak naprawdę kształtujące, życiodajne, dające nadzieję, to jest słowo Boga niewidzialnego. Słowo Boga, który przemawia, którego podobizny nie ma i trudno ją jakoś tam ukształtować. I to doświadczenie spowodowało, że i ona, i Lot, i ci ludzie, którzy byli z nimi związani, ruszyli w drogę. Ci, którzy nie ruszyli, zostali. Historia o nich już nic nie mówi. Kiedy Abram ruszył, szedł za słowem i wiedział, że ma dojść przed siebie. Z czasem usłyszał, że ma iść do ziemi obiecanej. Z czasem usłyszał, tak jak pod dębami Mamre, że to jest miejsce. I usłyszał, że tyle, ile przewędruje, tyle jego potomstwo będzie miało ziemi. Więc szedł, aby jego potomstwo miało dużo ziemi. Więc szedł z nadzieją, że jego potomstwo, którego ciągle nie miał, odziedziczy ziemię. I szli za nim inni ludzie. Pan Bóg im błogosławił. I to jest też niesamowite, bo to błogosławieństwo wyrażające się w ilości dóbr, stada, bogactwo, prestiż, zgoda na to, żeby wypasać stada na pustyni, to wszystko nie zmyliło Abrama. Zmyliło Lota. Nie zmyliło Abrama. On wiedział, że nie w bogactwach, ale w Słowie Bożym ma pokładać nadzieję. Nie w tym, co ludzie cenią. On musiał nauczyć się cenić Słowo, dzięki któremu wszystko rosło, do czego przykładał rękę. I w ten sposób szedł. Aż w końcu stanął pod ścianą. Ta ściana to oczywiście jest obietnica Boga. Jak długo wierzyć? Bóg mówi o potomstwie, a jego nie ma. Jak długo wierzyć? No właśnie. Czy może jednak ojciec miał rację i ci rozsądni ludzie z jego otoczenia i brat i ci ludzie, którzy mówili, że nie ma sensu dalej iść? A może mieszkańcy Sodomy mieli rację, kiedy budowali swoje domostwa i zachęcali, żeby zostać, jak w końcu został wchłonięty Lot? Kto ma rację? I ruszył Abram modlić się. To właśnie w tej sytuacji Sara, która już zwątpiła, która pragnęła mieć dziecko, nawet jeżeli nie osobiście, to poprzez niewolnicę z Abrama, żeby mogła to dziecko przytulić i powiedzieć, to jest moje dziecko. Miała takie prawo. To właśnie dlatego namówiła go, aby z niewolnicy, z Hagar, miał dziecko. Jest jakaś tajemnica, że Sara tego dziecka nie przytuliła. Jest tajemnica, że Hagar próbowała zdominować Sarę. Tam, gdzie nieufność. Ludzie komplikują sobie życie. Jest jakieś doświadczenie małego Izmaela, który nie był przytulony przez Sarę. Tam, gdzie brak zaufania. A Abram ciągle wiedział, że chociaż uległ namowom, to wiedział, że to nie o to dziecko chodzi. Że nie tak ma się ziścić obietnica. Że to nie tak. Że to może za prosto, a może zbyt mało Boga w tym jest, a może za dużo człowieka. Nie wiedział. Ciągle czekał. Aż w końcu po latach Bóg na nowo mu objawia, że z tej Sary, która zwątpiła, narodzi się jego dziecko. Słowo. Znamy reakcję Sary, która w duchu roześmiała się, zakpiła nie uwierzyła. Mogła mieć to dziecko przecież jak była młoda. A teraz ja, starsza kobieta, co ja mam z nim zrobić? Będą się ze mnie śmiać, że prowadzę wnuka czy prawnuka. A jednak Sara stoi się Saraj, bo Abram uwierzył. A ona potrafiła się zasmucić, potrafiła się zreflektować, doświadczyć własnej niewiary. 9 miesięcy później rodzi się syn obietnicy. To jest wielka radość i dla Abrama, i dla Sary. Abrahama, przepraszam, już i dla Sary, a nie Saraj. Dla Sary. Ale jest to ból dla Izmaela. Odseparowanie. Stracił wyłączność na ojca. Z niewiary zrodzone dziecko. Musiał się podzielić z synem obietnicy. I Hagar, która walczyła o prawa swojego dziecka. I znowuż jest Abraham, który próbuje godzić i nie umie. Nie umie godzić. I zwraca się do Pana wtedy, kiedy Sara znowu żąda odseparowania Hagar. Jakie to jest trudne dla Abrahama. Często jak myślimy o ofierze Abrahama, nie myślimy o tym, że musiał zgodzić się na słowo i aby wyjść z domu, musiał przeciwstawić się ojcu. Że często musiał spotykać się z niewiarą własnej żony, aby iść dalej, aby nie poprzestać. Że musiał też posłuchać tego żądania, aby usunąć się z klanu, z obozowiska, skazać na śmierć Hagar i jej dziecko. I słyszy słowo Abrahamia, zrób tak. Niesamowite doświadczenie, przecież on kochał Izmaela. To jego pierworodne dziecko. Kochał go. A jednak Bóg mówi, pozwól mu odejść. Ja się nim zaopiekuję. I tutaj doświadczamy wiary Abrahama, bo Abraham mógł powiedzieć, jeżeli Boże tak się mną opiekuje, że mi niczego nie brakuje, to zaopiekujesz się moim synem. Jeżeli tak mówisz, jeżeli tak jest, to ja się zgadzam na jego odejście. Ja się zgadzam na jego odejście, bo mam doświadczenie, że ty mnie prowadzisz. I to jest taka ciekawa sytuacja, w której tylko człowiek wiary jest w stanie zgodzić się na decyzje innych ludzi, na różnego rodzaju sytuacje, jeżeli ma doświadczenie Boga i wie, że Bóg tego chce. I wtedy zgadza się, tak jak Abraham zgadzał się na coś, na co po ludzku się burzył, nie mógł się zgodzić. Zgodził się na tą ofiarę. Odszedł. Odseparowanie. I wiedział, że będzie rodziło się nowa gałąź jego potomstwa, która nie będzie nosiła w sobie obietnicy, która dla obietnicy często będzie zagrożeniem, często będzie źródłem niepokoju, bo z niewiary narodzone. To dzisiaj mamy naród arabski, ludy arabskie, oraz Izrael i nowy Izrael, chrześcijaństwo. Narzucenie, próba narzucenia dżihadu wszystkim. To jest Izmael, który walczy, chociaż i tak zostanie przemożony. Ale my to wiemy. I ostatnia próba Abrahama, który raduje się swoim dzieckiem. Raduje się Izaakiem. Bo wie, że właśnie z tego potomstwa, z syna obietnicy, Bóg zrodzi potomstwo liczne jak piasek, liczne jak gwiazdy. I wie, że to jest potomstwo, które będzie kształtować, które jak gwiazdy stanie się czasem dla wielu wskazówkami, jak żyć. Bo za gwiazdą się podąża, bo różnego rodzaju konstelacje pokazują pory roku, przemijalność czasu, i niezliczoność piasku. Ten jeden syn ma w sobie taką siłę. Nie dlatego, że jest wyjątkowy, nie dlatego, że jest mądry szczególnie, nie dlatego, że jest najpiękniejszy, nie dlatego, że jest najzdolniejszy, najwybitniejszy, nie. Abraham wie, że ma w sobie obietnicę. I dochodzimy do ostatniej próby, takiej wielkiej próby, przed którą staje Abraham. To jest żądanie Boga, aby oddał mu swojego syna. Po tych wszystkich próbach, które przeżył, Abraham staje przed najtrudniejszą próbą, najbardziej ukochane dziecko. Staje przed próbą oddania Bogu swojej nadziei. Staje z wieloma dylematami pewnie, jak Bóg może żądać, jak to jest możliwe. A z drugiej strony staje z doświadczeniem z obumarłej Sary i z Abrahama, który już raczej chyba miał uwiąd starczy. Rodzi się jednak dziecko. A więc jeżeli tak, to Bóg ma jakiś plan. Nie wiemy jaki. Skoro powiedział, że Izmaelem się zaopiekuje i pewnie Abraham czasem słyszał, co się z nim dzieje. Że żyje. Że zaczyna się rozwijać. Że trafił do domu. I teraz staje przed dylematem z Izaakiem. I wie, że to jest trudne. Tamte wszystkie próby dawały szansę powrotu. Do ojca mógł wrócić, Izmaela mógł przytulić, przywołać z powrotem. Pewnie by wróciła Hagar i Sara, toczyłyby swoją wojnę. Ale zabić dziecko, złożyć w ofierze. Tylko Bóg daje życie. Za słaby jest Abraham, aby zagwarantować swojemu dziecku przyszłość. I wie, że nie chce, aby jego dziecko żyło bez Boga. I wie, że chce, aby jego dziecko było dzieckiem słowa, które kształtuje. Dabar. On chce, żeby to dziecko było napełnione duchem. I dlatego zgadza się na propozycję Boga z bólem. Idąc, pamiętamy, ten dialog, ojcze, jest drewno jest ogień, nie ma ofiary. Bóg upatrzy sobie, synu, ofiarę. Bóg upatrzy. Wszystko w Bogu. Nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego, ale wszystko jest w Bogu. Moi drodzy, taka jest wiara i taka jest postawa człowieka, który zawierzył słowu Boga. Który powiedział, aby Bóg go prowadził przez całe życie. Człowiek zawierzenia, nie tylko jednokrotnego, ale wielokrotnego. I ruszył. I ruszył z synem po to, żeby doświadczyć Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i ofiary zastępczej, kiedy na górze Moria, gdzie miał być złożony jego syn Izaak, został złożony baranek. A syn żył i z nim wrócił. Módlmy się. Módlmy się o to, abyśmy mieli podobną wiarę. Żeby to była wiara wynikająca z doświadczenia Boga. Abyśmy pozwolili, by Bóg kształtował nasze życie. Módlmy się dzisiaj słowami: przyjdź Duchu Święty, ogniu miłosierdzia. Proszę, daj mi takie zaufanie do Bożego Słowa, abym miał nadzieję nawet wbrew nadziei. Przyjdź Duchu Święty, ogniu miłosierdzia. Proszę, daj mi takie zaufanie do Bożego Słowa, abym miał nadzieję nawet wbrew nadziei. Dzisiaj, ponieważ jest trochę dłuższa konferencja, mówię tylko 1/10 koronki do miłosierdzia, proszę, abyśmy dzisiaj też odmówili w ciągu dnia całą koronkę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa i opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Święte Teresko i Faustyno, módlcie się za nami. Pan z Wami, z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Pan Was błogosławi, ale też niech w swoim błogosławieństwie pogłębia doświadczenie wiary, doświadczenie słowa. Amen.